Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, a w Tygodniku Politycznym pierwsza z cyklu audycji specjalnych zatytułowanych Polska na trzecią dekadę. Przez najbliższe pół roku planujemy 5 audycji tematycznych, które będą takim trochę przerywnikiem w naszej zwyczajnej formule Tygodnika Politycznego. W audycjach tych będziemy dyskutowali prospekty polskich polityk sektorowych, trendów, wyzwań, które stoją przed Rzeczpospolitą. Dziś będziemy mówić o kulturze zarówno w wymiarze polityki kulturalnej, właśnie trendów, innymi słowy, jakiej kultury Polacy potrzebują, jakiej kultury Polska potrzebuje. A ze mną w studio dzisiaj Karolina Staszak, między 2014-2019, redaktor naczelna miesięcznika Arteon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego. Dobry wieczór, panie dyrektorze. I znany państwu z naszych audycji profesor Wiesław Ratajczak, europeista, polonista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, nasz program odbywa się w nieco innej formule. Ja każdego z gości będę pytał o dyscyplinę, w której się specjalizuje, po czym będziemy mieli naszą wspólną dyskusję. I na początku chciałbym rozpocząć od instytucji kultury, od inwestycji, od projektów, od tych wyzwań finansowych. Nie ma kultury bez środków na kulturę. Nie ma kultury bez inwestycji. Rozpocznę od pana doktora Przemysława Kieliszewskiego. Jakie wyzwania stoją przed polityką kulturalną? Przede wszystkim przed inwestycjami. Co się oczekuje i co nas może zaskoczyć w najbliższej dekadzie?
Taką, powiedzmy, małą biblią polityki kulturalnej jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która dla instytucji publicznych stanowi podstawę ich działalności. I w tej ustawie jest taki zapis, że organizator, a jest im albo samorząd, albo Ministerstwo Kultury, zapewnia tej instytucji kultury, dla której jest organizatorem, zapewnia jej między innymi siedzibę. Bo jeżeli inwestycja, to właśnie po to, żeby w tych murach, te mury wypełnić czy muzyką, czy spektaklami teatralnymi, czy inną działalnością kulturalną.
No właśnie, i pan dyrektor buduje taką siedzibę, bo Teatr Muzyczny właśnie jest w trakcie inwestycji i wznoszenia nowego gmachu, prawda?
Na szczęście to miasto Poznań buduje, a teatr będzie tylko użytkownikiem nowej siedziby. Mamy nadzieję, że już za jakieś 4,5 roku. To jest o tyle ważne rzeczywiście, że miasto postanowiło zapewnić Teatrowi Muzycznemu tę nową siedzibę, realizując właśnie swoje ustawowe też obowiązki z tym i zadania z tym związane. I tak jak powiedziałem, mamy w Polsce dwa rodzaje organizatorów. Znaczy mamy państwowego organizatora i organizatora samorządowego. I tak jak te duże inwestycje w Polsce, które były realizowane jeszcze kilka lat temu przy udziale środków europejskich, można powiedzieć, te inwestycje się w pewnym sensie skończyły, gdyż te duże środki w poprzedniej perspektywie finansowania unijnego przeznaczane na infrastrukturę właściwie w tym obszarze kultury już zostały zamknięte, to jest ciekawy taki też podstawa do dyskusji o tym, czy samorząd miasta takiego innego jest w stanie poradzić sobie z tak dużą inwestycją. Jak wiemy, Poznań planuje inwestycje w teatr muzyczny, ale też planuje zbudować nową filharmonię. Są zaawansowane przecież prace nad Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 3 duże inwestycje równolegle. To z jednej strony oczywiście jest swego rodzaju takie, można powiedzieć, pewne zapóźnienie w tym zakresie. Nie mieliśmy szczęścia, nie mieliśmy ministra kultury, który dla Wrocławia przetransferował ogromne środki. To było powiązane oczywiście z Europejską Stolicą Kultury, ale tam wybudowano...
Myśli pan dyrektor o Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu,
myślę, prawda? O Narodowym Forum Muzyki, myślę o przebudowie Teatru Muzycznego Kapitol, właściwie zbudowaniu ogromnego nowego obiektu na bazie starego kinoteatru przedwojennego. Myślę też oczywiście o innych inwestycjach w całej Polsce. Tutaj rzeczywiście Poznań, za wyjątkiem rozbudowy Biblioteki Raczyńskich, właściwie na te środki unijne w tym obszarze się, może w cudzysłowie, nie załapał. Przebudowa jeszcze Centrum Kultury Zamek. Ale dlatego teraz jest też taki też moment, takie pytanie, czy jak podejmować współpracę, być może między samorządem a rządem, w celu współfinansowania tych kluczowych inwestycji. Mamy nadzieję, że taką inwestycją właśnie będzie Teatr Muzyczny. Są rozmowy już prowadzone między miastem Poznań a przedstawicielami rządu. Tutaj pani minister Emilewicz rozmawiała i z panem prezydentem Solarskim, z panem prezydentem Jaśkowiakiem właśnie, żeby zbudować jakąś płaszczyznę porozumienia w tej sprawie. No i zobaczymy. Myślę, że dla Poznaniowi się taka inwestycja duża należy, bo przecież takie miasta właśnie jak Katowice, Białystok, czy nawet mniejsze jak Gorzów Wielkopolski,
Szczecin,
Lublin, wybudowały duże obiekty. No właśnie Szczecin to taki rzeczywiście coś, co pokazuje bardzo mocno, jak obiekt tego typu może zbudować nową markę miasta tak naprawdę. I to jest taka może być takie koło napędowe dla właśnie otworzenia w mieszkańcach nowego rozdziału w byciu dumnym ze swojego miasta, z drugiej strony przyciągania turystów, zwrócenia uwagi na to, że to miasto ma pewne ambicje i chce się rozwijać również w obszarze kultury.
Ja chciałbym zapytać pana dyrektora, czy wspomniał pan o współpracy samorządowo-rządowej, czy współpraca sektora prywatnego z publicznym w wymiarze kultury też ma miejsce i czy ona pana zdaniem jest przyszłościowa, czy raczej pozostanie to domena polityk publicznych?
Wydaje mi się, że tutaj akurat polityka fiskalna państwa nie idzie w tym kierunku, nie zmierza w tym kierunku, żeby jakoś w sposób szczególny motywować prywatnych inwestorów do podejmowania takich działań, tak jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście są takie działania. My pozyskujemy prywatnych sponsorów do sponsorowania teatru, premier teatru. To są kwoty kilkudziesięciu czy set tysięcy złotych. I oczywiście one są bardzo ważne i znaczące. Natomiast no w przypadku kwestii inwestycyjnych raczej tutaj ten model publiczno-prywatnego finansowania takich inwestycji, nie znam takiego przypadku w obszarze kultury, żeby to się jakoś udało w Polsce.
A czy możemy to porównać do zagranicznych nakładów na kulturę? Myślę tutaj, czy są jakieś studia porównawcze prowadzone, jaki procent takich nakładów dają Niemcy, Francuzi, inne państwa Unii Europejskiej? Czy można się pokusić o takie porównanie? Czy jesteśmy w średniej, czy jesteśmy poniżej, czy jesteśmy może w awangardzie?
Ja myślę, że jakby patrzeć na ostatnie 10 lat, to w Polsce bardzo dużo tych środków przeznaczono na inwestycje infrastrukturalne. To też uniwersytety, które też możemy zabliczyć do obszaru kultury, ale właśnie te nowe obiekty to jest coś niesamowitego. No w Niemczech wiadomo, że zbudowano przeszacowano budżet, czy raczej przekroczono budżet szacowany w Filharmonii w Hamburgu, no i to tam wielokrotnie. Natomiast rzeczywiście w Polsce te nakłady w ostatnich 10 latach są ogromne w infrastrukturę. I myślę, że rzeczywiście jest pewna ciekawa sytuacja, że mamy bardzo nowoczesne dzięki temu obiekty w Polsce, tak? Na przykład właśnie Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Szczecińska, czy siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, to są obiekty jedne z najdoskonalszych w Europie dzisiaj.
Mhm. Mówimy o takich inwestycjach infrastrukturalnych, ale chciałbym teraz przejść do szerszej dyskusji, do tego wątku. Finansowanie kultury to także finansowanie wydawnictw. Będę pytał pana profesora Ratajczaka o literaturę, funkcjonowanie galerii sztuk wizualnych. Będę o to pytał panią redaktor Karolinę Staszak. Czy waszym zdaniem na te już bezpośrednie działania artystyczne środków jest w sam raz za mało? Naszych środków jest zawsze za mało, umówmy się, ale czy jest tak, że przy tej ilości środków, które mamy, da się robić sensowne rzeczy w tych dziedzinach, którymi się państwo zajmujecie? Pytam panią Karolinę Staszak.
Dokładnie jest tak, że pieniędzy nigdy nie jest za dużo. Ja mam takie doświadczenie, bywam ekspertem w tych gremiach, które rozdają pieniądze. Więc no to, że nie jest ich wiele, to jest jeden problem. No ale wszyscy w tej samej, powiedzmy, biedzie siedzimy. Natomiast ważne jest to, w jaki sposób one są rozdysponowywane. I z mojej perspektywy, to znaczy widzę, że już od jakiegoś czasu jest tak, że kryteria, którymi dysponują eksperci, według których mają oceniać wnioski nadsyłane, są tak sformułowane, że właściwie gdyby nie dobra wola ekspertów, to na przykład imprezy dedykowane poszczególnym mediom, czyli na przykład przeglądy malarskie, czy przeglądy grafiki warsztatowej, czy tego typu imprezy, nie miałby w ogóle szans, dlatego że w kryteriach bardzo dowartościowana jest intermedialność i nowatorstwo. No więc nie wiem jak to zmienić, bo też no, uwagi
ekspertów
nie są... Czyli co jest
problem, że są zbyt wąskie kryteria? To jest problemem? Co jest problemem takich konkursów?
Problemem jest to, że te kryteria są określone, że można ocenić wniosek pod względem takim, czy został profesjonalnie przygotowany. Trzeba wziąć pod uwagę to, czy jest nowatorska propozycja, czy szerokie dziedziny są reprezentowane w danym wydarzeniu, przy okazji danego wydarzenia. No, to jest problem, dlatego że te tradycyjne media, które cały czas potrzebują właśnie takiego instytucjonalnego wsparcia i dowartościowania finansowego. No, te imprezy są i one mają swoich odbiorców. Są środowiska artystów posługujących się tradycyjnymi mediami, które po prostu potrzebują wsparcia takiego. Mhm.
Profesor Wiesław Ratajczak, jak pan profesor widzi tę kwestię w literaturze? Wydaje się, że rynek książki jest w Polsce z jednej strony dosyć mocny, silny, różnorodny. Mamy też Instytut Książki, który bardzo dużo inwestuje, ale z drugiej strony to jest też niestety rynek, który przez to właśnie, że jest bardzo mocno konkurencyjny, chyba nie daje zbyt wiele miejsca na tą książkę niszową, na wysoką poezję, na książkę eksperymentalną. Jak pan profesor to postrzega? Wiesław Ratajczak.
Tu wspomniany przez pana redaktora Instytut Książki, który działa już od wielu lat, działa systematycznie, działa także w moim przekonaniu bardzo skutecznie. Jeśli przed chwilą mowa była o kryteriach oceny rozmaitych wniosków, to w przypadku Instytutu Książki zawsze najważniejszym kryterium w tego typu konkursach jest wartość artystyczna, wartość literacka propozycji, które ubiegają się o dofinansowanie tejże państwowej instytucji, oczywiście za pomocą środków Ministerstwa Kultury. Znów można byłoby powiedzieć, że środków jest zawsze za mało. Ja bym chyba troszkę inaczej to ujął. One do życia literackiego, do rynku książki spływają z różnych stron. Oczywiście jest to także, jak powiedziałem przed chwilą, rynek, który rządzi się swoimi prawami. Nie jest to jednak do końca wolny rynek, bo przecież spora część produkcji wydawniczej to właśnie książki dofinansowywane z rozmaitych źródeł. Takie książki, które pewnie bez podobnego wsparcia by sobie radziły znacznie gorzej. Myślę, że ważnym elementem tego wielkiego ruchu wydawniczego, rozmaitych instytucji, które mają wpływ na to, jak sytuacja książki w Polsce wygląda, że właściwie trzeba by o tym pomyśleć jako o takim wielkim systemie, w którym nie zawsze wszystkie nerwy są ze sobą precyzyjnie połączone. Taka neurologia rynku książki.
Czyli co, zdaniem pana profesora, jest największym wyzwaniem, jeśli idzie o rynek książki na kolejną dekadę w Polsce?
To znaczy, myślę, że jak we wszystkim, podstawowym wyzwaniem jest edukacja. I pewnie, gdy pomyślimy o sztuce tej plastycznej czy tej muzycznej, to również od tego trzeba byłoby rozpocząć. Od takiego przekonania, że to dzisiaj w szkołach i jeszcze na niższych szczeblach edukacji, w przedszkolach, kształcimy przyszłego czytelnika. Rynek książki nie działa tak, powiedziałbym, zresztą pewnie wiele innych dziedzin działa podobnie, że trzeba patrzeć rzeczywiście na wiele lat do przodu, dbając o jakość współczesnego życia literackiego, wydawniczego, także myśleć o przygotowaniu tych kolejnych odbiorców. I taka intensywna intensywna współpraca instytucji takich jak biblioteki, jak wydawnictwa, jak Instytut Książki, jak muzea literackie, z przedszkolami, ze szkołami, szkołami średnimi. Ja wielką nadzieję wiążę z powrotem czteroletnich szkół licealnych, techników i mam nadzieję także bardzo solidnych szkół branżowych, czyli dawnych szkół zawodowych. To jest oczywiście wielkie wyzwanie dla całego życia kulturalnego, w tym także oczywiście dla rynku książki.
Ale zostając jeszcze przy tych kwestiach finansowych, zwracam się do Przemysława Kieliszewskiego. Ile powinniśmy zapłacić jako odbiorcy kultury? Ile powinniśmy, pańskim zdaniem, zapłacić za kulturę, żeby mieć kulturę na dobrym poziomie? Bo ja mam wrażenie, że w Polsce z kulturą jest pewien paradoks. Z jednej strony wszyscy mówią, że jest jej za mało, że trzeba jej coraz więcej, ale z drugiej strony nie ma takiego mechanizmu, że ludzie chcą za to płacić. Zgodziłby się pan z tym?
Nie do końca. Natomiast jeszcze chciałem troszkę tak uzupełniając, bo to ten temat rynku książki też, oczywiście jest to rynek, ale pamiętajmy, że państwo polskie wspiera ten rynek, między innymi fiskalnie również i mamy obniżoną stawkę VAT na książki, to jest 5% VAT i również od 1 listopada jest to VAT obniżony na e-booki i na wszystkie książki, które są w obiegu elektronicznym. Natomiast to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że, można tą odpowiedź troszkę, chciałbym może ją inaczej sformułować niż
wprost. To pytanie, ile powinniśmy płacić, tak?
Inaczej, chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe pytanie zadawane często przez na przykład radnych, którzy rozliczają instytucje kultury. Znaczy, ile miasto dokłada do biletu danej instytucji? I to jest oczywiście, z jednej strony można się gniewać na to pytanie, ale z drugiej strony jest to jakiś sposób oceny tego, jaka jest efektywność w pewnym sensie te danej instytucji. Efektywność oczywiście, mówiąc to w takich kategoriach, że wiemy, że pewne sfery kultury wymagają dotowania, jeżeli chcemy, żeby właśnie funkcjonowało czytelnictwo. Mamy przecież darmowe biblioteki, mamy dofinansowywane teatry i tak dalej. No i tu się pojawia, czasami pojawiają się paradoksy. To znaczy, wiadomo, że teatr rozrywki, jakim jest teatr muzyczny, w cudzysłowie dopłaca do każdego biletu mniej, dużo mniej niż na przykład opera, niż teatr dramatyczny. Ale to jest też pytanie, jak jest układany repertuar teatru, czy w ogóle z taką świadomością, żeby w pewnym sensie dbać o te finanse publiczne, żeby ten podatnik mógł rzeczywiście być w cudzysłowie zadowolony z tej jednak jakiejś efektywności. Znaczy, że myśmy to mierzyli, ale mogę państwu powiedzieć, że taka w cudzysłowie, bo to jest taka ogólniona i uproszczona, ale do takiego teatru, do biletów w teatrze muzycznym miasto dokłada jakieś, nie wiem, 70-80 zł. Mimo, że cena w tego biletu wcale nie jest duża. W teatrze dramatycznym już jest więcej. W teatrze operowym to w ogóle jest, nie wiem, około może 300 zł na przykład do takiego biletu się samorząd...
Czyli to jest cena biletu plus ta niewidoczna dopłata, niewidoczna znaczy, tego, który kupuje...
Mówię o kwocie dotacji rocznej.
Która jest dotacją, którą można przełożyć na cenę biletu. Tutaj.
O kwocie dotacji, która jest... którą można w cudzysłowie podzielić na koszty ilość granych spektakli, ilość miejsc na widowni i jakby dzieląc tę kwotę dotacji, to były takie tutaj robione, uproszczone jakby badania w tym zakresie. No, jest to ciekawe oczywiście, bo pytanie jest o to oczywiście, na czym nam zależy, tak? Czy chcemy grać taką sztukę, żeby mniej dokładać, czy raczej właśnie chcemy grać taką sztukę, która nie jest uniezależniona od tego, jaki jest ten efekt finansowy. To oczywiście też jest pewna decyzja.
Mhm. Proszę państwa, i na tym skończymy tą część programu. Przechodzimy do kolejnej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, ze mną w studio Karolina Staszak, Wiesław Ratajczak i Przemysław Kieliszewski, a rozmawiamy w specjalnym wydaniu Tygodnika Politycznego Radia Poznań o Polsce na trzecią dekadę, polityka kulturalna, trendy kultury. Przejdźmy teraz do sztuk wizualnych. Pani redaktor Karolina Staszak, prosiłbym o krótkie przedstawienie przyszłych trendów, które wyznaczą sztuki wizualne w kolejnej dekadzie. Polska chyba jest bardzo silna, jeśli idzie o sztuki wizualne, prawda? Mamy się czym pochwalić, mamy wielorakie tradycje, mamy fantastycznych twórców. W którym kierunku pójdą polskie sztuki wizualne?
Bardzo dobrze, że zaczęliśmy tę audycję od instytucji, od tego tematu instytucji, dlatego że także zastanawiając się nad tym tematem, jakie trendy będą widoczne w następnej dekadzie, właśnie zaczęłam przyglądać się polityce kulturalnej instytucji najważniejszych, czyli innymi słowy temu instytucjonalnemu obiegowi sztuki. Więc ważne jest to, co się tam dzieje, ale także to, co z tego, co się tam dzieje, wskazują później krytycy sztuki w rozmaitych podsumowaniach jako istotne. I wydaje mi się, że wyłapałam takie trzy trendy, które trwają już od jakiegoś czasu, ale teraz będą jeszcze wzmożone. Tak mi się wydaje. Mogą one się nam nie podobać, to uprzedzam. Pierwszy taki trend to na pewno będzie sztuka queer. Jako najważniejsze wystawy roku 2019.
A co to jest sztuka queer, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom?
Sztuka, która dotyczy środowisk LGBT+, która jest na temat taką sztuką, przez którą te środowiska się emancypują, budują swoją podmiotowość, opowiadają o niej. Więc w roku 2019 dwie wystawy były wymienione jako najważniejsze, czyli Strachy Daniela Rycharskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Potęga Sekretów Karola Radziszewskiego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To są dość młodzi twórcy, chociaż Radziszewski właściwie uchodził już za klasyka. Akurat na jego wystawie nie byłam, ale tutaj sobie zapisałam taki krótki cytat, o czym ona była. Osią tematyczną ekspozycji jest performatywny charakter queerowych archiwów. Czyli innymi słowy po prostu chodziło o to, że ta wystawa była opowieścią o losach queerowych społeczności i ich bohaterach. Natomiast wystawa Rycharskiego, wystawa zatytułowana Strachy, ona była trochę takim oskarżeniem wobec katolickiego społeczeństwa, czy też kościoła katolickiego, oskarżeniem o można powiedzieć o prześladowanie osób ze społeczności LGBT. I to naprawdę są, te nazwiska są wymieniane jako najbardziej takie istotne w roku 2019. Drugi trend to jest coś, co jakby też można z Rycharskim połączyć, ponieważ Rycharski jest określany jako jeden z najciekawszych społecznie działających artystów. Chodzi po prostu o to, że on sztukę angażuje do tego, aby animować lokalne środowisko. On pochodzi z pewnej wioski i jakby to lokalne środowisko jest dla niego ważne. Dużo projektów jest związanych, wytwarza też w tej wiosce z ludźmi, którzy tam zamieszkują.
Czyli taka sztuka partycypacyjna to byłoby.
Sztuka partycypacyjna, taki artywizm, czyli po prostu to nie jest nic nowego, ponieważ sztuka jako narzędzie politycznej zmiany to jest jeden z paradygmatów sztuki już od dawna, ale wydaje się, że to właśnie też znając plany instytucji na rok 2020, to widzę, że tego będzie więcej. Czyli to jest sztuka rozumiana jako polityka. I właściwie w tym nie ma, w tym mogło być właśnie nic złego, tylko właśnie coś fajnego, ponieważ polityka może budować po prostu lokalne wspólnoty, wzmacniać więzi i tak dalej. Ja znam taki kolektyw z Wrocławia, który się nazywa Miser Art. To są tacy ludzie, którzy działają także artystycznie z ludźmi, którzy są w kryzysie bezdomności i robią wspaniałe projekty razem, więc to może mieć różny wymiar, byleby po prostu ta sztuka wtedy nie była narzędziem takiej zmiany świadomości tej mniejszości, czy tej społeczności, do której się idzie właśnie ze swoimi wartościami. To można różnie ten artywizm wykorzystać. A trzecią rzeczą to jest nawet jakby został ogłoszony powrót malarstwa. Chociaż właściwie to nie dotyczy tego, że malarstwo kiedyś odeszło i teraz powraca, tylko wraca raczej do świadomości krytyków sztuki, że malarstwo jest cały czas medium, przez które można się wypowiadać, interesująco się wypowiadać. Natomiast mam problem trochę z tym powrotem, dlatego że to zostało jakby ogłoszone przy okazji sukcesu wystawy Farba znaczy krew, która odbyła się także w Muzeum Nowoczesnym w Warszawie. I to była taka wystawa, która pokazywała malarstwo kobiet. To malarstwo miało dotyczyć, tam głównym wątkiem miała być miłość, ale w mojej ocenie jednak miłość została tam zredukowana do erotyki, intymność do wulgarności, ekspresja, no bo to było malarstwo głównie takie ekspresyjne, jest prawie że równoznaczna z byle jakością tak naprawdę, bo to malarstwo było tak celowo prymitywne. Taki zbiór, naprawdę sporo obrazów został tam pokazanych i właściwie nie było niczego, co odchodziłoby od tego prymitywnego trendu w malarstwie. Ja to obserwuję już od jakiegoś czasu, ponieważ na przeglądach dedykowanych malarstwu bardzo uderzyło mnie coś takiego w poprzednich latach, że były rozmaite propozycje artystyczne zgłaszane, natomiast największe, najważniejsze nagrody otrzymywały właśnie te propozycje, które były takie bardzo prymitywne i które no wręcz powodowały opór dużej części publiczności i taką niezgodę, że właśnie takie prace zostają wyróżniane. Więc jakby ten trend tak był zauważany wcześniej. Wydaje mi się, że teraz właśnie, jeśli malarstwo, to także właśnie prymitywizujące będzie.
Bardzo pesymistyczny to obraz. Nie ma tutaj miejsca na metafizykę. Jest raczej uwypuklony aktywizm społeczny. Są uwypuklone kwestie tyczące się obyczajowości, tyczące się seksualności. Czy rzeczywiście jest tak, że te tematy w sztuce są nieobecne, a sztuka wizualna pozostaje bardzo mocno jednak pod tym względem zideologizowana?
Liczyłam właśnie na takie zaniepokojenie i wynikające z tego zaniepokojenia pytanie, bo chciałabym powiedzieć o tym, co jest moją nadzieją i co dostrzegam, ale co jest właśnie słabo dostrzegane przez ludzi, od których wiele zależy, czyli finansowanie. I chciałabym zwrócić uwagę na taką sztukę, która jest bardzo nowomedialna, ale jest właśnie podszyta, czy też nawet jakoś przepełniona myślą chrześcijańską. I tutaj chciałabym wymienić konkretne nazwiska, bo one mogą się Państwu kiedyś przydać. Taka artystka Aleksandra Pulińska. To jest laureatka tegorocznego, znaczy zeszłorocznego piątego Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Aleksandra dostała Grand Prix, została wyróżniona taką nagrodą najważniejszą za pracę nowomedialną, która się nazywa Droga, która jest interpretacją pasji Chrystusa. To jest niezwykle ciekawy projekt. W wyszukiwarce w Google, w YouTube'a możecie Państwo sobie wpisać Droga Aleksandra Pulińska, możecie zobaczyć cały film. To jest film nagrany z takich interwencji, które miały miejsce w podwórkach łódzkich, takich poobdzieranych łódzkich podwórkach. Interwencja była no, głównie światłem. Zostało to wszystko nagrane. Bardzo piękna rzecz i właśnie na szczęście to takie peryferyjne Biennale Sztuki w Piotrkowie, tam ją eksperci zauważyli. To ja się bardzo z tego cieszę.
Kogo jeszcze pani poleca?
Wymieniłabym też Łukasza Murzyna. On działa od dosyć dawna już. To jest też artysta, który pracuje w nowych mediach. Też uprawia performance i on się inspiruje głównie liturgią kościoła, doktryną katolicką. No, szalenie ciekawy człowiek, ale też taki człowiek, który, on jest między innymi także kuratorem takiego projektu Dogmat, w co wierzą artyści, bo to jest człowiek, który bardzo chce rozmawiać i bardzo chce się spotykać także z innymi twórcami, bo właśnie nie chodzi o to, żeby się zamykać w swoich obszarach. I ten jego projekt Dogmat, w co wierzą artyści, polegał na tym, że zrobił wystawę, ale nagrał też serię wywiadów z rozmaitymi artystami, między innymi z Rycharskim, wspomnianym tutaj wcześniej, z Iwoną Demko, ale też z Dariuszem Nowakiem, który także jest katolikiem. I chodziło o to, żeby to był materiał, dzięki któremu znajdzie się punkty wspólne do wspólnych projektów i do wspólnych, no, do spotkania. A jeszcze bym chciała trzecią artystkę wymienić. Karolina Hałatek, to jest autorka instalacji Site Specific. To jest artystka, która uczyła się u Olafura Eliassona. Współpracuje w ogóle z inżynierami przy projektowaniu swoich takich minimalistycznych, przepełnionych światłem instalacji. Ja nie wiem, nie znam jej osobiście, więc nie wiem, czy jej tożsamość chrześcijańska jest tak bardzo widoczna we wszystkich wszystkim. Natomiast na pewno niektóre jej prace są inspirowane czy to jakimś wątkiem z Ewangelii, czy doświadczeniem na przykład modlitwy wstawienniczej. Bardzo interesujące prace i na pewno warto mieć na uwadze tych artystów, bo coś na pewno się wydarzy z nimi.
Czyli ten świat sztuk wizualnych jest bardzo różnorodny, jest złożony, ale też nie ukrywajmy, on jest niezwykle wyostrzony i prowokacyjny. Jak panowie to widzicie? Na ile w ogóle jest zapotrzebowanie na tego typu prowokacyjność, myślę, w sztukach i na ile to też buduje? Wydaje mi się, że to jest sensowne pytanie. Na ile tego typu prowokacyjne stawianie pytań w sztuce buduje dobro wspólne? Bo przecież kultura jest elementem dobra wspólnego i o to powinno w tym chodzić. Wiesław Ratajczak.
No, nie czuję się ekspertem w tej materii, ale tak...
Ale czułym obserwator
powiem, że pewnie w wielu przypadkach jest tak, że tego typu prowokacyjne wystawy, instalacje, performance mają na celu no między innymi po prostu skupienie uwagi. Mam wrażenie, to jest oczywiście bardzo niesprawiedliwe, co powiem, i uogólniające, że dość trudno jest dzisiaj ściągnąć kogokolwiek do Galerii Sztuki Współczesnej. Kiedy by porównać to, w jakim stopniu ludzie obcują ze sztuką dawniejszą, odwiedzając narodowe zbiory malarstwa, to pewnie wtedy to zainteresowanie współczesnymi sztukami plastycznymi wydawałoby się bardzo mizerne. Także powiedziałbym, że może czasami nic w tym złego, jeśli taki impuls, który zainteresowanie powoduje z galerii od artysty płynie. Jeśli to jest tylko czysta prowokacja, jeśli to jest podszyte jakąś ideologiczną wojną, to oczywiście bardzo źle. Nie sądzę, żeby sztuka miała być przede wszystkim jakąś bronią w ideologicznej wojnie. Czasami tak oczywiście bywa i to są sytuacje moim zdaniem bardzo złe i takie, które powodują odwracanie się kolejnych ludzi od sztuki współczesnej, bo powiedzieć można, że przejawy wojny, może nawet atrakcyjniejsze, a w każdym razie takie, które łatwiej jest, którym łatwiej jest sekundować, znajdujemy w wielu innych miejscach i po co to jeszcze przenosić tę sferę odbioru sztuki.
Bo słuchając jakby tych trzech trendów, które pani wspomniała, przypomnę, sztuka queer, sztuka partycypacyjna i prymat malarstwa, który się gdzieś teraz w sztukach innych dyscyplin pojawia. Pani określa to też takie malarstwo brutalistyczne w tym sensie, tak? Prymitywizujące. A z drugiej strony ci artyści, którzy gdzieś zainteresowani są jakimiś wątkami religijnymi, wątkami metafizycznymi, tylko że oni są gdzieś z boku, tak? To nie jest muzeum jakieś w centralnym mieście, ale to jest jakiś Piotrków Trybunalski, przy całym szacunku dla Piotrkowa Trybunalskiego. To nie jest mainstream, to jest gdzieś z boku. Czy to nie jest jednak pewien problem, że świat sztuki w Polsce zrobił się takim światem gettoizującym, zgettoizowanym trochę i czy w najbliższej dekadzie będzie można to przełamać i tą różnorodność jakoś tak sprawiedliwej, powiedziałbym, trochę pokazać, jak pani to widzi?
No tego właśnie nie wiem, ale tu chciałam zaznaczyć, że Karolina Hałatek jest taką artystką obecną też, znaczy ona jest obecna w galeriach sztuki współczesnej, takich prywatnych i też za granicą jest bardzo doceniana. No jest pewna marginalizacja rzeczywiście, zwłaszcza jeśli artysta właśnie chciałby coś powiedzieć. Jakby można powiedzieć tak, że jest miejsce na rozmaite emancypacje rozmaitych podmiotowości w sztuce i ja nie mam nic przeciwko sztuce queer, bo możemy mówić, że to jest element wojny ideologicznej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to często jest bardzo autentyczne. To znaczy, to jest po prostu, no to jest to, co ci artyści, ten artysta dany chce powiedzieć. To, że my się z tym nie zgadzamy,
czyli jest to element naszej kultury w jakimś sensie?
Tak, i jakby cała sztuka teraz polega na tym, żeby być właśnie czułym obserwatorem i czułym komentatorem. To znaczy ja trochę wyszłam już z takiej logiki wojny kulturowej, z tak prowadzonej narracji. Wydaje mi się, że jeśli obraża mnie jakaś praca, która jest właśnie gdzieś tam na pograniczu religii, queer, chociażby właśnie te działania Rycharskiego, to ja mam ambicje, żeby opowiedzieć o tym, pisząc recenzję, opowiedzieć o tym w sposób czuły i się na tym pochylić i starać się to zrozumieć. Bo widzę, że jest to autentyczne, być może z mojej perspektywy błądzenie, ale to jest moja perspektywa. Więc tak, tutaj bym postulowała o taką czułość, o której mówi nie tylko Olga Tokarczuk, ale także papież Franciszek mówi o teologii czułości, więc jakby bądźmy bardziej czuli i rozmawiajmy na temat tych trudnych rzeczy w taki właśnie czuły sposób. Moim zdaniem w sztuce granice przekroczone są wtedy, kiedy narusza się czyjąś godność. Jest takich trochę prac, w tym roku akurat nie zapisały się jakoś takie prace w mojej pamięci, ale z poprzednich lat pamiętam, takie, które naruszają godność konkretnego człowieka, wykorzystują człowieka, to wtedy powinniśmy rzeczywiście umieć jakoś zareagować. Natomiast prace, które obrażają...
Tylko, że tutaj mówimy, wydaje mi się, o dwóch różnych kwestiach. Nie tyle mówimy o pracach, ale mówimy o percepcji i rozmowie o pracach, tak? Rozmowie o kulturze i to, o czym wspomniał profesor Ratajczak, do czego służą nam spory, ergo pani użyła tego sformułowania, wojny kulturowe. No niestety one często służą nie tyle do przeprowadzenia pewnej bitwy o ideę, ale bardzo często one służą tylko temu, aby sprowokować i zwrócić na siebie uwagę. To jest, wydaje mi się, jeden z największych chyba problemów i kryzysów, w jakich stoimy dzisiaj, kiedy rozmawiamy jako tacy zaangażowani obserwatorzy w sztukę współczesną, że często to nie jest walka o to, co przedstawić lepiej, bardziej, co pokazać, co jest ważne, czy mniej ważne. Tu chodzi o to, niestety, żeby wykonać pewien taki rumor, który ma tylko i wyłącznie zwrócić uwagę. Zgodziłaby się pani z tym, czy innymi słowy, bo gdyby tak było, to z tego jest też taka konsekwencja, że no raczej chyba do takiej propozycji dojrzałej wymiany myśli, którą pani zaproponowała, no jest nam jednak jeszcze daleko.
Być może tak, ale wydaje mi się, że teraz jest znacznie bliżej do takiej wymiany, niż na przykład wtedy, kiedy kiedy skandal wywołała Dorota Nieznalska pracą Pasja, która właśnie, to dobrze, być może ona miała przyciągnąć, być może ona była nieprzemyślana, zresztą świętej pamięci Piotr Piotrowski, profesor, mówił o niej, że ona jest, to jest fatalna praca, ale należy jej bronić, bo powinniśmy grać do jednej bramki. Natomiast wydaje mi się, że te propozycje, na przykład Rycharski, o którym wspomniałam, ja widzę tam autentyczne jakieś zmagania i poszukiwania z samym sobą. Więc naprawdę ja proponuję taki czuły dialog z tymi pracami.
Jak najbardziej i też zachęcamy państwa do tego. Kończymy ten wątek sztuk wizualnych i przejdziemy do literatury.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Polska na trzecią dekadę, w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. Przemysław Kieliszewski, Wiesław Ratajczak, Karolina Staszak ze mną i z państwem. A w trzeciej części przechodzimy do literatury. Wydaje się, że druga dekada XXI wieku skończyła się dla nas fantastycznie. Nobel dla Olgi Tokarczuk. Panie profesorze, jak pan ocenia trendy, które wyznaczą przyszłą literaturę, co się będzie czytać, ale też co nas może zaskoczyć. Czy pojawi się kolejny twardoch, czy może będziemy w klimatach bardziej Jacka Dukaja, a może, tak jak ma to miejsce chociażby we Francji, będziemy mieli zwrot i boom poetycki.
Jestem przekonany, że będziemy mieli wszystko to, o czym pan redaktor mówi. Literatura jest tak różnorodna i powiedziałbym, że być może wbrew albo bez jakiejś wyraźnej intencji tych, którzy animują politykę kulturalną w Polsce, udało się w ciągu ostatnich lat niezwykle spluralizować polską literaturę. To także pod względem estetycznym powiedzieć można, że różnorodność jest po prostu zdumiewająca. Jest to ogromne bogactwo. czego brakuje, to może wracając do poprzedniego wątku rozmowy, brakuje czułych rozmów o literaturze. Oczywiście, kiedy sięgam po tygodniki, to powiedziałbym, że jeśli bym się ograniczył tylko do moich ulubionych, to o wielu zjawiskach literackich po prostu bym się nie dowiedział. Kiedy sięgam do tych, które lubię mniej, to dowiaduję się o pisarzach, których także warto czytać. Więc na własnym przykładzie mógłbym powiedzieć, że udaje się czasami przekraczać takie myślenie o literaturze w kategoriach zwalczających się obozów i to jest niezwykle poruszające, bo wtedy się przekonujemy, że rzeczywiście jak ogromne jest to bogactwo.
I co jest tym dominującym trendem? Na co pan by stawiał na kolejnej dekadzie literaturze?
Myślę, że oczywiście jesteśmy potęgą w poezji i tak pozostanie. Również biorąc pod uwagę to, ile się ukazuje poetyckich debiutów, jak poważne są literackie, poetyckie nagrody, jak poważnymi środowiskami są te skupione wokół czasopism literackich, takich jak Sopocki Topos na przykład. Ale to polska specjalność od zawsze i jestem przekonany, że tak pozostanie. Drugą polską specjalnością i myślę, że tutaj coraz częściej będzie się zdarzało tak, że tematy poruszane przez autorów zajmujących się tą sferą będą tematami europejskimi, światowymi, że coraz częściej będziemy czytać literaturę faktu, która natychmiast po polskiej premierze będzie tłumaczona i będzie robiła karierę.
Kogo z autorów pan by wymienił takich
teraz myślę, że to chyba nie jest książka zbyt dawna, czy w ostatnim roku, czy przed półtora roku. W każdym razie myślę, że będą robiły karierę takie książki, jak na przykład książka Kamila Bułaka. Wszystkie dzieci Luisa, bodaj taki nosiła tytuł. Fascynująca opowieść i też literacko kapitalnie rozwiązana o przerażającym przypadku, jeśli mogę w dwóch słowach streścić fabułę, to owe wszystkie dzieci z tytułu tego reportażu to około 200 dzieci tego samego ojca, który swój, mówiąc eufemistycznie, materiał genetyczny powierzył bankowi i wbrew zamówieniom holenderskich matek otrzymały one właśnie tenże materiał genetyczny. Przepraszam, to nie są sprawy, o których łatwo się mówi, a jeszcze trudniej się o nich myśli, a dzięki literaturze można je przemyśleć głęboko. Autor reportażu, Kamil Bułak, idzie w głąb, to znaczy szuka, rozmawia z tymi przypadkowymi, z tym przypadkowym rodzeństwem. To pokazuje to w tak niebywałe niebezpieczeństwa, takie szaleństwo, które jest wpisane we współczesną kulturę. A przy tym jest to zrobione znakomitym literackim językiem. Ale to tego typu przykładu jest wiele. Rzeczywiście jesteśmy potęgą, jeśli myśleć o literaturze faktu, o współczesnym reportażu, także o książce historycznej. Ta sfera piśmiennictwa będzie się na pewno znakomicie rozwijać. Opowieść też jestem spokojny, zarówno tę gatunkową, bo rynek kryminału na przykład jest znów tak różnorodny, że zarówno na przykład miłośnicy tajemnic dotyczących historii i sztuki znajdą tam
innymi
swoje.
Słowy, nie podzielałby pan, profesor, tego niepokoju, że czytelnictwo spada, że książka przechodzi do lemusa? Czy powinniśmy się o to obawiać? Czy wspomniał pan w pierwszej części naszej rozmowy o edukacji? Też mi się wydaje, że książka może mieć renesans, dlatego że książka jest potrzebna do inteligentnego życia. Czy może coś tutaj się zmienić, a przynajmniej na plus, a przynajmniej zostać w takiej sytuacji, jakiej jest teraz, jak pan to przewidywał?
No, mam nadzieję, że te tendencje, które się zarysowują w badaniach Biblioteki Narodowej, badaniach nad czytelnictwem, że one okażą się trwałe. To na razie jest taki delikatny wzrost, ale można przypuszczać, że okaże się trwały. Również ze względu na to, co dzieje się wokół literatury. Znaczy, myślę, rozmawialiśmy o instytucjach, a no, nawet w takim naszym najbliższym poznańskim i wielkopolskim otoczeniu można dostrzec wiele przykładów tego, że na przykład dobra, nowa albo stara, ale dobrze prowadzona, otwarta na czytelników biblioteka, to jest niezwykły impuls czytelniczy. Nasza Biblioteka Raczyńskich notuje wzrosty liczby wypożyczeń, liczby czytelników, ale tak jest oczywiście także na prowincji. Znaczy widać, że te środki, które na przykład przez Instytut Książki były przeznaczane na tworzenie nowych bibliotek, które dzisiaj są właściwie takimi centrami kultury, do których się przychodzi po książkę, ale także żeby o książce porozmawiać, że te działania no, na długą metę przynoszą pozytywne rezultaty. Mm-hmm. Ale edukacja pozostaje najważniejsza.
Chciałbym już kończąc tą część zapytać pana o polską książkę na świecie. Bezsprzecznie Nobel, każdy Nobel ma to do siebie, że on pociąga literaturę narodową w świecie. Czy widzi pan wzrost pozycji polskiej literatury na świecie?
Sądzę, że tak. To jeśli wspomnieliśmy o rozmaitych konkursach, to jeśli patrzę chociażby na te zgłoszenia, które ze świata spływają, a dotyczą tłumaczenia polskiej literatury, to jest to rzeczywiście bardzo liczne grono i bardzo zróżnicowane, nierzadko bardzo kompetentne. To już jest taka, być może, międzynarodówka wspierająca polską literaturę. Nie wszystkie międzynarodówki są złe. Ta akurat jest bardzo korzystna dla nas.
No, bardzo optymistyczny obraz Wiesław Ratajczak nam zarysował. Proszę państwa, kończąc, chciałbym każdemu z was dać jeszcze minutę, abyście powiedzieli w jednej minucie najważniejszą ideę w dziedzinach, w działach, o które omówiliście, dla Polski na przyszłą dekadę. Co jest najistotniejsze? Co jest tym creme de la creme waszej wypowiedzi, na co nasi słuchacze powinni zapamiętać? Rozpocznę od doktora Przemysława Kieliszewskiego.
Jeżeli chodzi o teatr, to nie ośmielę się wypowiedzieć tak bardzo merytorycznie jak państwo, natomiast wydaje mi się, że jednak jest ogromny trend, i który będzie się nasilał z uwagi na bogacenie się społeczeństwa, jednak powrotu do teatru. To widać bardzo mocno i to widzimy w naszym teatrze, w Teatrze Muzycznym, ale widać to też w innych teatrach. Ten zwrot publiczności ku teatrowi powinien jednak wzbudzić pewną refleksję, żeby teatr się na nowo też zwrócił ku widzom. To znaczy, żeby nie chodzi mi o to, żeby sprzyjać gustom tej publiczności, tylko żeby z tą publicznością, a nie tylko z krytykami, się komunikować. Wydaje mi się, że to jest jakieś wyzwanie, ale to nastąpi bardzo szybko, bo to, tak jak mówiłem, ta sfera finansowa też bardzo będzie weryfikować ten zwrot i mam nadzieję, że on będzie następował. W Teatrze Muzycznym mogę tylko krótko powiedzieć, że też następuje takie, wydaje mi się, mocne zwrócenie, odejście czy równoważenie tych licencjonowanych spektakli, które produkujemy, w kierunku też własnych produkcji rodzimych. I to jest bardzo cenne i myślę, że bardzo twórcze. I to myślę, że będzie się rozwijać i będzie postępować.
Karolina Staszak?
Ja mogę powiedzieć o takich dwóch nadziejach, o których wspomniałam, ale właśnie na koniec, podsumowując. Mam nadzieję, że zanotujemy taki powrót do tradycyjnych mediów, dlatego że no, są takie przeglądy dedykowane i grafice warsztatowej, i malarstwu, i są też wspaniałe prace na nich pokazywane. I mam nadzieję, że po prostu te peryferyjne imprezy zostaną docenione przez ludzi, od których zależy finansowanie kultury i ustalanie też hierarchii artystycznych. Więc to jest jedna rzecz, a druga sprawa to obecność twórców chrześcijańskich i sztuki chrześcijańskiej. Tych twórców, którzy przede wszystkim operują nowymi mediami, bo to jest takie no, najciekawsze. Obecność w obiegu sztuki, ale mam nadzieję właśnie w tym instytucjonalnym obiegu sztuki.
Dziękuję. I Wiesław Ratajczak. Jedna minuta.
Wyzwania dla polskiej literatury pozostają niezmienne, ale może to, co takie trwałe, staje się jeszcze ważniejsze w naszych czasach. I te dwa podstawowe dla mnie wyzwania to, po pierwsze, literatura jest tą sferą, która w pospiesznych, obrazkowych, hałaśliwych czasach sprzyja refleksji. Sprzyja refleksji i wrażliwości. Te dwa słowa może powinny być tutaj grubym pismem zaznaczone, a to, co jest skutkiem dobrej literatury niebagatelnym, to oczywiście trwałość i rozwój polszczyzny.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To było specjalne wydanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań, program Polska na trzecią dekadę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu już w zwykłej formule. Żegnają się z Państwem Karolina Staszek.
Dobranoc.
Wiesław Ratajczak.
Dobranoc Państwu.
Przemysław Kieliszewski.
Dobranoc.
I Cezary Kościelniak. Dobranoc Państwu, dobrego tygodnia. Kłaniam się.